Więcej serca
i mniej barier.
Niemal 12 minut po godzinie 13. Dzisiaj tłumek mały, powiedziałabym, w naszym studiu radiowym. Beata Gwoździewicz, Władysław Ornowski i nasi goście.
Joanna Morawska, wieloletnia rodzina zastępcza, teraz już rodzina Natalki, która także jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
I pani Dorota Goldstrom-Matuszak, Andragog, trudne słowo, czyli pedagog dorosłych, tak to się nazywa. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i w programie też mówić będziemy o ograniczeniach, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, głównie dzieci, ich rodzice, opiekunowie, ale też dorośli. Jeśli zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami, proszę pisać. Nasz SMS-owy numer to 603-06-06-06. Wspólnie zastanowimy się, jakie działania są potrzebne, by likwidować bariery utrudniające życie osobom niepełnosprawnym. Proszę Państwa, gdy w rodzinie pojawia się dziecko niepełnosprawne, to jest z pewnością szok. Nikt nie jest na to gotowy, żeby takie dziecko się pojawiło. Czy to jest noworodek, czy też dziecko, które uległo jakiemukolwiek wypadkowi. Rodzice często pozostawieni sami sobie, czy mają jakiś drogowskaz? Od czego powinni zacząć?
Rodzice często są zostawieni sami sobie, bo tak naprawdę nikt nie jest przygotowany na sytuacje, które mogą się pojawić w życiu. I jeżeli rodzic ma dużo zacięcia i chce, to znajdzie sobie...
Musi mieć dużą energię.
Musi mieć dużą energię przede wszystkim.
Bo oprócz tego szoku pojawia się taka panika, przerażenie, tak, pytanie, tak. Dlaczego to ja, bezradność, tak. Poczucie krzywdy. Też gniew, agresja, czasem tak. Zamknięcie się w sobie i z tym dzieckiem w domu i niewychodzenie tak. Na zewnątrz.
Trudno mi jest też powiedzieć, jak rodzice zupełnie dzieci, które się im narodziły, reagują, ale wydaje mi się, że po prostu czasem jest to gdzieś tam wycofanie, czemu ja, tak jak pani właśnie tutaj mówi, i czasem nie mają takiej tej energii, bo po prostu w pewnym momencie gdzieś to się wypaliło. I zostają, że tak powiem, sami z problemem i nie szukają pomocy.
A właśnie, czasem jest tak.
Znaczy pomoc ja myślę, że można znaleźć w wielu miejscach. W tej chwili jest bardzo mocno rozbudowany internet, bardzo dużo jest fundacji, bardzo dużo jest szkół różnych.
Ale trzeba iść, wyjść, szukać. Czy trzeba można szukać liczyć przede wszystkim na taką pomocną dłoń, która nas znajdzie?
Też są tacy ludzie. Tacy ludzie też są. Myśmy też wielu osób takich spotkali, którzy nam podali pomocną dłoń, którzy nas wsparli. Ponieważ w momencie, kiedy Natalkę żeśmy poznali, ona była tak dzieckiem szkolnym. I myśmy się też wszystkiego uczyli na początku. Ona początkowo chodziła do szkoły dla dzieci niewidomych i głuchoniewidomych w Bydgoszczy, co bardzo na nasze relacje, że tak powiem, nie wpływało dobrze, a w sumie generalnie dla Natalki nie było to dobre, ponieważ ona bardzo za nami wszystkimi tęskniła, ponieważ bardzo szybko żeśmy się do siebie przywiązali.
A jak szybko się znaleźliście?
No tak los, przypadek stworzył, że żeśmy się spotkali.
Z reguły ludzie spotykają się właśnie.
Tak. Tak, przypadek.
A teraz widząc tą radość w oczach Państwa, to wiem, że to nie mógł być taki zupełny przypadek. To po prostu czekaliście na siebie.
Tak musiało być. My też w momencie, kiedy już zakładaliśmy już tylko rodzinę zastępczą, myśmy wiedzieli, że Natalia musi do nas trafić.
Ile Natalka miała lat wtedy?
To znaczy my już z Natalką byliśmy wtedy razem 3 lata. Natalia do nas trafiła w 2004 roku. Czyli była uczniem szkoły podstawowej.
Tak. Prawda?
Mhm. Ale pana Władka znała wcześniej, prawda?
Pana tak. Władka znała wcześniej, tak. No, nam też los postawił na naszej pana drodze Władka. Pana Władka. I też właśnie to był przypadek, który bardzo dużo pozytywów wniósł w nasze życie. I myślę, że w życie wielu, wielu osobom. I też, no tak jak mówiłam, Natalka jak do nas trafiła.
To nie śpiewała wtedy jeszcze.
Oj, bardzo śpiewała. No była bardzo rozśpiewana. To było wręcz rozśpiewane dziecko.
Dzisiaj Natalka już jest kobietą,
tak,
dorosłą,
dzisiaj
tak?
Jest dorosłą kobietą.
Nie, w ogóle, już... a nie pytamy o wiek Natalki.
Kobiet się o wiek nie pyta.
Tak,
nie.
Właśnie.
W ogóle, proszę Państwa, Pani Blasko, tak. Miała być z nami jeszcze miała być z nami jeszcze pani Ewa Świątek, prezes Stowarzyszenia Promyk Nadziei z Choczewa, ale no niestety choroba ją zmogła. Jest dziś na operacji w centrum klinicznym. Pozdrawiamy, jeżeli słucha, bo mogłaby słuchać. W tym bądź razie jest to też stowarzyszenie takie pomocy niepełnosprawnym i właściwie powiem szczerze, że ja się zawsze zastanawiałem, ile tych niepełnosprawnych w naszym kraju jest. Gdzie oni mogą liczyć, to jak pani wspomniała, na pomoc. Właśnie takie o, na przykład stowarzyszenie w Choczewie, gdzie jest ponad 200 osób zarejestrowanych z orzeczeniem o niepełnosprawności. W piątek się bawimy razem, no bawimy, no śpiewamy kolędy. W ten piątek. Na wigilijnym wieczorze, czyli na wieczerze wigilijnej się spotykamy i zawsze jest to miłe takie spotkanie, bo jest taka pełna integracja. Tym ludziom potrzeba, bo są i intelektualnie jakby, no troszeczkę ludzie... Ale śpiewać każdy może i wszyscy śpiewamy.
To tak jak pani pedagog mówiła przed wejściem do studia, że ważne jest to właśnie wyjście, spotkanie z innymi, wsparcie, przyjaźń.
Tak, tą aktywizacja społeczna, wyjście do społeczeństwa jest niezmiernie ważne. Cokolwiek byśmy nie robili, jeżeli osoba nie wychodzi do ludzi,
i to czy sprawnia, czy niepełnosprawna,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, znaczy dla osób niepełnosprawnych to jest nawet ważniejsze, ponieważ oni w naszych oczach zyskują poczucie wartości. To my jakby dajemy im uznanie. Oni wtedy mogą nabierać tej ważności.
I z pewnością
zyskują, nabierają? Tak, i zyskują też chęć do życia, do podejmowania aktywności, aktywizacji wszelakich, ponieważ oni, jak wiadomo, muszą przezwyciężać no, dużo barier.
Jest to pewne wyzwanie, wyjście z domu, a wejście na Kasprowy, na Talko, to już był wyczyn.
Dokładnie.
Tak, ale pewnie bez wsparcia takich ludzi, których ma obok, to by się nie udało. No my jesteśmy w pewnym sensie odpowiedzialni za to umacnianie osób niepełnosprawnych, żeby one chciały, żeby one miały motywację, żeby one miały duże poczucie własnej wartości, a one budują to no, przez nasze podejście do nich, przez to, jak my na nich patrzymy.
Ważna jest rehabilitacja, taka powszechność tej rehabilitacji i dostęp do niej. Pani Joanno, wy no, też rehabilitowaliście Natalkę i wciąż pewnie ta rehabilitacja jest potrzebna. Jakiego typu, jakiego rodzaju?
Najbardziej nam jest potrzebna i rehabilitacja, którą, że tak powiem, poczynamy, to jest rehabilitacja społeczna, która bardzo dużo daje, tak? Która pomaga Natalce normalnie funkcjonować w życiu.
A co to jest ta rehabilitacja społeczna?
Bycie razem, po zrozumiecie.
Spotkanie dzisiaj w radiu.
To jest też wszelaka aktywność
społeczna. Tak, wszelaka. Nie zamykanie się, tak. Hobby. Kino, teatr, spacer,
no właśnie
zakupy,
zastanawiam się,
wszystko.
Na ile my jako społeczeństwo, bo mówicie ciągle o barierach architektonicznych, które tak, mamy, nie wiem, pociągi,
już podjazdy podobno są, tak.
A na ile te bariery psychologiczne jesteśmy no w stanie przepracować jako społeczeństwo?
No właśnie, więc powinna być bardzo szeroka, że tak powiem, edukacja. Już mi się wydaje, nie powinno być jakoś zamykanie dzieci w szkołach na osoby niepełnosprawne. My sami wiemy, ponieważ mam swoich trójkę dzieci i moje dzieci od początku, że tak powiem...
No obecnie, ale miałaś moment że miałaś dzieci dużo więcej.
Tak, 21. Ach. I wszystkie, że tak powiem, gdzieś tam...
Zastępcza tam, mama, tak?
Tak. Gdzieś tam, że tak powiem, miały do czynienia i od początku mają do czynienia z osobami niepełnosprawnymi.
Czyli te klasy integracyjne spełniają swoje zadanie?
Znaczy mi się wydaje, że tak. Że fajnie jest, jeżeli dzieci od początku widzą się.
I zarówno jedne i drugie.
Tak. Ale społeczeństwo też się uczy, nie? Tak. Jeżeli osoby niepełnosprawne nie będą wychodzić do społeczeństwa, to społeczeństwo nie będzie miało szansy ich poznać. No i musimy nawzajem siebie się uczyć.
Tak. Ale ja też spotykam klasy na przykład w szkołach, gdzie jest niepełnosprawne dziecko i ono jest jakby pod opieką pozostałych i to jest naprawdę super rzecz, ale też no, brzydko to brzmi, szkoła specjalna, prawda? I już jeżeli powstanie taka szkoła w mieście, w powiecie, to potem mam wrażenie, że próbujemy chyba na siłę troszeczkę uzupełnić tam stan uczniów, żeby się zgadzało, bo tyle osób pracuje. I to nie do końca jest chyba sprawiedliwe, że my te dzieci wyłączamy jakby od początku ze społeczeństwa.
Natalka przyjechała do nas prosto z warsztatów terapeutycznych, tak?
Tak, ale dzisiaj była gościnnie.
A, gościnnie.
W warsztatach. Aha. U mnie w pracy, ponieważ też jestem terapeutą zajęciowym w warsztatach terapii.
Ale koledzy, Natalka, podobno cię teraz słuchają, nas słuchają.
Tak, słuchają.
Pozdrowisz ich? Kogo najbardziej?
Chciałam właśnie bym wszystkich pozdrowić. Oczywiście moje osoby z warsztatu w Kościerzynie oczywiście. I wszystkich tutaj moich kolegów i koleżanek, które właśnie...
To pozdrawiamy bardzo serdecznie.
A może im piosenkę zaśpiewamy wspólnie?
Tak.
A jaką?
Pan Władek w niedzielę zaprosił na czele Marysię na saneczki. Marysia nie chciała, bo bardzo się bała o swoje sukieneczki. Nie bój się, nie, ja dbam o szczęście twoje. Ja będę cię trzymał tak mocno jak lew, boś ty serduszko moje.
To były życzenia dla kolegów Natalki z Kościerzyny.
I dla pani Marysi, żony pana Władka.
Też chyba bo Marysia słucha, to... z wnukiem razem.
Ja ogromnie żałuję, że państwo nie widzą tego uśmiechu na twarzy Natalki. To taki, powiedziałabym, uśmiech wart milion dolarów, albo nawet i więcej. Do tej niezwykłej rozmowy wrócimy już za chwilę. 603-06-06-06. Czekamy także na opinię państwa. Dzisiaj Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Piszcie, z jakimi zmagacie się problemami, jakiej pomocy oczekujecie, a być może macie swoje doświadczenia, którymi chcecie
a
się
na razie
z nami podzielić.
Napisała pani Ewa. Asiu, pozdrawiam. Przypadek to pseudonim Pana Boga, a Asia i jej mąż są aniołami.
Oj, dziękuję. Pozdrawiam cię, Ewo.
Więcej serca i mniej barier. Więcej serca i mniej barier.
Już niemal 13.30, Władysław Ornowski, Beata Gwoździewicz i nasi goście.
Magda Szpiner u siebie, my gościmy u niej, Joanna Morawska, Natalka i pani Dorota Goldstrom-Matuszak, andragog. Teraz mi się udało. Mówimy o dzieciach niepełnosprawnych, ale te dzieci kiedyś wyrastają, muszą mieć taką samodzielność, żeby jakoś sobie w tym dorosłym życiu poradzić, żeby przynajmniej w części być samodzielnymi, a rodzice otaczają opieką, takim, no to tak, tacy są rodzice, często nadopiekuńczy, dziecko sobie nie daje rady, to nie wypuszczą na zewnątrz, a może właśnie powinno się dawać tym dzieciom troszkę samodzielności i odpowiedzialności za siebie.
Tak, to jest ogromna rola spoczywa na rodzicach od samego początku. Znaczy wiadomo, tak jak powiedziała pani tutaj, że to jest pewien szok, jest czasami zmaganie się ze sobą, poczucie winy, różnie to bywa, ale tak naprawdę z myślą o przyszłości tego dziecka, no właśnie, że ono kiedyś będzie dorosłe, będzie musiało sobie radzić mniej lub bardziej będzie samodzielne, ale zawsze trzeba myśleć o tym, żeby jakby nam maksymalnie wykorzystać te zasoby, które ona ma.
Dostrzec to, taki potencjał w tym, jest, w tej osobie, tak? To, co potrafi najlepiej wykorzystać.
Tak, i no, ja z mojego doświadczenia wiem, że no nie zawsze, albo nigdy jeszcze nie było tak, że dziecko, które jest takie chowane w domu, gdzieś tam
pod kloszem,
obawy przed tym, żeby gdzieś sobie czegoś nie zrobiło, czy tam rodzice tak chcą się mocno zaopiekować, bo zależy im na dobru tego dziecka, to nie zawsze to wychodzi właśnie na plus, ponieważ te dzieci, jak stają się młodymi dorosłymi, czy w późniejszym wieku, no ja widzę, że zasoby miały takie, mogłyby dużo więcej osiągnąć, kiedy byłby prowadzone od początku jakoś tak. Wiem, że to jest dla rodziców
system,
ale dla rodziców jest to trudne, bo ja wiem, że chcą jak najlepiej, tylko że tutaj trzeba, to wymaga tego bilansowania ryzyka, to co pani powiedziała, że na ile dać tej wolności, znaczy no dać, to takie złe określenie, ale tak to jest, a ile tutaj zabezpieczyć, no żeby było poczucie bezpieczeństwa i żeby nic temu
dziś
dziecku się
jeden
nie
krok,
stało.
Jutro drugi,
tak.
Następnego dnia pięć
rozwój.
Kolejnych.
Mhm. I na pewno, no ja zawsze będę podkreślać to, że integracja, aktywizacja społeczna to są te rzeczy, które są niezmierne, nieważne. Może intelektualnie, poznawczo jakoś te osoby mogą nie przekroczyć pewnej bariery, ale społecznie mogą się rozwinąć i to im daje naprawdę to poczucie takiego spełnienia, to poczucie własnej wartości jest motorem do dalszego działania, motywacją do życia, do aktywności.
Taka systematyczna praca na pewno daje postępy w nawet największej chorobie, może malutkie, ale dają one na pewno wielką radość. No, trudna, kosztowna często rehabilitacja, do której no, rodzice muszą się dokładać, nie oszukujmy się. To jest tak, że nic nie ma za darmo, ale potem to dziecko... Uśmiech, rewanż, taką bezgraniczna miłość, którą tak daje to dziecko, na pewno jest sporym wynagrodzeniem. Właśnie, jak sobie radzić z tymi finansami, bo to też jest trudno. Kto może pomóc, kto pomaga? PFRON, MOPS, fundacje?
Generalnie rodzice mogą się zwrócić do gminnych ośrodków pomocy społecznej. Jest tam osoba, która jest odpowiedzialna za to. Bardzo mało jest tych asystentów rodziny, ale też można poprosić o taką pomoc asystenta. Są powiatowe centra pomocy, są stowarzyszenia, są fundacje, do których myślę, że jak rodzic się zgłosi, że nikt go z kwitkiem nie odeśle, że będzie chciał mu pomóc. No i też rodzic powinien troszeczkę zaufać.
I też, być uparty pewnie też.
Tak, tak, bo ja sama wiem, mi też było ciężko w momencie, kiedy Natalia jechała do szkoły z internatem, tak, po nauczaniu już indywidualnym, ponieważ zaczęłyśmy od początku naukę czytania, naukę liczenia, prawda, historii, no takie podstawowe
trzeba było zacząć od nowa?
Rzeczy. Jedynie chyba śpiewać nie trzeba było.
Nie trzeba było, tego nie trzeba było nigdy. I pamiętam, kiedy Natalka w przeciągu półtorej roku tak poszła do przodu, że w szkole specjalnej, ponieważ mieliśmy indywidualne nauczanie, kiedy nam powiedziano, no niestety nam się już narzędzia wyczerpały, trzeba coś pomyśleć.
Trzeba więcej.
Tak. Mhm. Zaproponowano nam szkołę w Laskach, ośrodek szkolno-wychowawczy. No stwierdziliśmy, no trzeba spróbować.
Przypomnijmy, to jest jedna z najlepszych placówek.
Jedna z najlepszych placówek. I pamiętam, że dla mnie i dla Natalii i w ogóle dla wszystkich nas w domu to był ból. Ja miałam jechać z Natalią na 3 dni, żeby się Natalka przyzwyczaiła do bycia w tej szkole, w internacie. Pamiętasz, Natalia?
Pamiętam to
i wszystko. Gdzieś tam, jak ja pojechałam, pani do mnie podeszła, mówi, nie, pani już sobie dzisiaj musi jechać, bo pani stąd nie wyjedzie. I mówię, Natalka, ja cię zostawiam, ale ja przyjadę. Tak, u Natalki była bardzo duża niepewność. Też, że tak powiem, jej doświadczenie życiowe gdzieś tam nie dawało jej na tyle stabilizacji, żeby ona była pewna, że ktoś wróci, bo zawsze ktoś tam gdzieś tam jednak nie wracał, a mówił, że wróci. No i jak odchodziłam, no to pamiętam, że płakałam i dzwoniłam.
Dzwoniłam
do męża i mówię, wiesz, gdzie ja ją zostawiłam? Ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam. I po prostu szłam i całą drogę rozmawialiśmy, dopóki nie siadłam do autobusu, że wydawało mi się, że źle zrobiłam, ale już, że tak powiem, po 2 miesiącach ja wiedziałam, że to jest bardzo dobra decyzja.
Aż 2 miesiące, tak?
To i tak krótko, znaczy nie. Rozłąka była krótsza. Tylko po 2 miesiącach ja przekonałam się, że to jest bardzo dobre. Że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nas.
Rodzice myślą, że oni wiedzą najlepiej, tak, co jest dla dziecka dobre. I tak
poczekajcie, może Natalka niech powie, co się w Laskach nauczyła.
No w Laskach to chodziłam na ceramikę do szkoły, tam lepić z gliny.
Aha, czyli nie święci garnki lepią. To ja muszę, a rzeczywiście, kiedyś otrzymałem od Natalki garnek i wyplecionkę taką też, prawda?
Tak, tak.
Wyplecionka była.
Proszę Państwa, Natalka już jest kobietą, ona rzeczywiście nie widzi nic, ale była z nami na nartach, nauczyła się na nartach jeździć, pani Beatka wspomniała, tak. Była z nami na Kasprowym Wierchu i nie tylko, chodziła z nami po górach nieraz. Pływa, tak, tańczy, śpiewa.
Zjeżdżała z wysokich zjeżdżalni basenu.
Zjeżdżalni, czyli rurami też jeździliśmy.
To ty trochę szalona jesteś, Natalia, ja słyszę, co?
Bardzo.
Ale ja myślę, że to...
Pozytywna, ja bym powiedziała.
Pozytywnie nakręcona.
Ja myślę, że te bariery, pokonanie takich barier, to dużo wpływa na człowieka. Ale myśmy też wspominały panie o tym wytrwałości. co panie powiecie, na przykład jak ja spotykam, no dziecko jest na przykład w trzeciej klasie, codziennie przyjeżdża mama z nim do szkoły, mama cały czas siedzi na korytarzu, bo dziecko jest zagrożeniem jakby, w sensie, no życiowe funkcje mogą być zagrożone, mama wie jak ratować. Ja patrzę na tą kobietę, no coś niesamowitego to jest, ile to trzeba mieć samozaparcia, ona normalnie chodzi do tej szkoły. Jak jedziemy gdzieś na wycieczkę, bo bywa, że jadę z tą klasą, ona też jedzie normalnie, bo wtedy jesteśmy pewni, że, bo często bywa tak, że nie, chore dziecko, to my go nie bierzemy, nie? A to kwestia jest tylko opieki,
prawda? A mama wie, jak zareagować, co zrobić, w którym
kierunku. Tak, wie i dlatego spokojnie jedziemy, nie boimy się wtedy jakby... No odpowiedzialności, to nie, no
panie
Władku, boimy się.
Mamy tutaj taką piękną, cudowną rodzinę, uśmiechniętą, zadbaną, ale pan jeżdżąc po Pomorzu widzi mnóstwo takich niepełnosprawnych dzieci, którym z pewnością pan pomaga. Jaka pomoc jest potrzebna?
Znaczy powiem szczerze, że najbardziej to dla mnie kuriozum, czy jak to nazwać, bzdurą wielką jest to, że na leżącą osobę dostaje się tam jedną czy dwie pieluchy dziennie. To jest, no proszę państwa, i tak samo jest z dziećmi, przecież, no przecież przypomnijmy sobie, ja pamiętam moje małe dzieci. Przecież tych pieluch się, no wtedy były jeszcze pieluchy, nie było jednorazowych, były tam tetrowe, były takie te zwykłe, ale to się prało, przecież to nie używało się jednej pieluchy czy dwóch pieluch dziennie. I ta norma jakaś taka, ktoś bzdurę wymyślił, przecież to jest...
Każdy człowiek jest inny.
Każdy człowiek jest inny. I właśnie tak widzę, że po tych rodzinach najbardziej to chyba pieluch brakuje. To jest...
Ale tak jak też rozmawiam z osobami niepełnosprawnymi fizycznie, to strasznie narzekają na to, szczególnie mamy, które bardzo często zostają same ze swoimi dziećmi, że póki dziecko jest małe, no to są w stanie dźwignąć, tak? Zanieść do wanny, wyjąć z tej wanny. Są problemy z dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych na chociażby przebudowę łazienki, po to, żeby zamiast wanny postawić, nie wiem, brodzik, do którego łatwiej jest wjechać wózkiem niepełnosprawnym. Nie mówię już o specjalnych podnośnikach, które przecież są już na naszym rynku. To są genialne urządzenia, które potrafią podnieść osobę niepełnosprawną z łóżka, posadzić na wózku i przetransportować dalej. Myślę, że tych rzeczy do przepracowania
jest bardzo dużo.
A z wiekiem, kiedy, nie wiem, z małego chłopczyka robi się chłopisko
i waży 120 kg i nagle teraz jest, mam rodzinę taką zaprzyjaźnioną.
I do tego mamusia 70-letnia.
Tata
tak?
umiera i mama zostaje sama, jeszcze dość drobna osoba i takiego 100-kilogramowego człowieka podnieść... No jest to niesamowita
sprawa. Myślę, że jest to sprawa zdecydowanie do przepracowania.
Dzisiaj w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiedziała, że działamy kompleksowo i systemowo na rzecz osób niepełnosprawnych, a pomoc finansowa dla tych osób stale rośnie. Dostrzega pani ten wzrost?
Generalnie na talce i nie brakuje niczego, ale ja wiem, że są ludzie, którym brakuje na podstawowe, że tak powiem, na podstawowe rzeczy. Nie stać ich na rehabilitację, nie stać ich na podstawowe zaspokojenie potrzeb, bo generalnie są to rodzice, tak jak pani mówiła, są to mamy, które zostają same, gdzieś tam są to osoby starsze, które też żyją z emerytury i z renty, które zostają same z tym problemem i brakuje im tak naprawdę, może brakować im na wszystko. Na wszystko i gdzieś tam mi się wydaje, że nie zawsze, znaczy powiem tak, nie dostrzega się tego. Nie dostrzega się tego.
Znaczy my się w ogóle boimy jako społeczeństwo problemów, tak?
Oczywiście. Inności, odmienności.
Magda mówiła o tym dorastaniu, tak, że z dziecka.
Waga się zwiększa.
Tak, robi się dorosły mężczyzna, dorosła kobieta. Ale rodzice też właśnie tracą siły. Też czy mogą liczyć, bo przy opiece nad seniorem można liczyć na taką opiekę wytchnieniową, tak? Że ktoś przyjdzie na godzinę, czy na dzień, na dwa dni, czy na... A przy dzieciach?
Przy dzieciach wydaje mi się, że raczej nie. Raczej nie. Raczej myślę, że też rodzice, my rodzice dzieci niepełnosprawnych też, że tak powiem, to się czasem tak rodzicom wydaje, że my kradniemy sobie czas dla siebie, a gdzieś tam jest nam przykro, że zostawiamy to dziecko. To jest tak jak mama z małym dzieckiem. Zostawia dziecko w przedszkolu, w żłobku, idzie do pracy, ale gdzieś tam podświadomie jest jej źle, bo tak jakby krzywdziła swoje dziecko, bo nie jest z nim, tak? Więc gdzieś tam...
A macie czas jako rodzice na kino właśnie, na teatr? Na...
Już teraz tak. Tak? Już teraz tak, ale był czas, że nie.
Natalka, poruszasz się po mieszkaniu samodzielnie. Dobrze sobie radzisz, tak?
Tak.
Wychodzisz, potrafisz sobie zrobić śniadanie?
Nie, ze śniadaniem jest problem.
Aha.
A ja chciałem jutro przyjechać na śniadanie do ciebie.
O nie. Na no to... urwaną pajdę z masłem myślę, że możesz liczyć.
To takie coś byś dostał. Tak. Takie coś byś dostał.
A czym jesteś samodzielna, Natalia? Powiedz, czym sobie w domu radzisz? Co robisz sama?
Ubieram się. Mhm. Generalnie co, no ubieram się, tylko wiadomo, dziecia musi mi rzeczy przygotować, tylko to się sama ubieram. Łóżko sobie zaścielam. Mhm. Wiadomo, trzeba, jak ciocia na przykład mnie poprosi, żeby do pokoju coś zanieść, jakieś rzeczy, no to wiadomo, idę zanieść.
Ale pytasz, do którego pokoju?
Ciocia zawsze już mówi.
Ciocia zawsze mówi na przykład, to do Angeli, do na przykład do Amelki, na przykład, nie?
Ale Amelkę mogłaś zabrać ze sobą dzisiaj.
No, Amelka w przedszkolu.
A bawicie się razem?
Na pewno słucha, na pewno.
No, taka... Przedszkolaki też tak? Słuchają?
W domu ona jest.
Już bo... może w domu być.
W domu może być, bo wujek ją dzisiaj odebrał.
Natalka, a bawicie się razem?
Bawimy się, ale czasem się zdarza, że my się kłócimy, nie?
Jak to w rodzeństwie, normalna sprawa, powiem ci. Im bardziej się rodzeństwo kłóci, tym bardziej się kocham, więc doświadczenia, wiesz?
A proszę powiedzieć, w jakim stopniu technika, komputeryzacja może pomóc osobom niepełnosprawnym, na przykład tak jak Natalka, niewidzącym?
Znaczy, myśmy próbowali używać GPS-a, ponieważ udało nam się dzięki Władkowi zdobyć GPS-a dla osób niewidomych.
Tak, tylko wyjaśnimy, że to nie chodzi o to, że wy namierzacie kogoś, tylko osoba...
GPS, tak. GPS namierza miejsce, do którego chce osoba niewidoma iść.
I prowadzi,
sytuacja,
tak?
Sytuacja, proszę państwa, bo około 10 lat temu dla Natalki próbowaliśmy załatwić przez firmę taką no, współpracującą ze Stanami Zjednoczonymi GPS. Co prawda wojsko się wtedy nie zgodziło chyba. Myśmy jeszcze już byli w NATO czy nie, ale w każdym bądź razie był taki dokładny GPS, że no było, że w lewo, w prawo z odchyłkami do 1,5 metra. Na ówczesne czasy to było dużo i próbowaliśmy to z Natalką chodzić. Chodziliśmy nawet chyba już po łąkach, prawda?
Oczywiście.
Tam
oczywiście.
Testowaliśmy. No niestety nie udało się, bo to mieliśmy na testach. Chyba z miesiąc, czy ile i...
To gdzieś tak, znaczy nie było dostosowane na tyle dla osób niewidomych i niepełnosprawnych intelektualnie.
Ale to się też zmienia,
prawda? Ale to się zmienia, oczywiście. Natalia korzystała z telefonu, jak była w szkole. Dawała sobie dobrze radę, jeżeli ktoś jej pomógł. Też to się w tej chwili zmienia. Aczkolwiek, tak jak dzisiaj jechaliśmy, no to rozmawiałyśmy właśnie na temat informatyki, taki telefonu, tak, laptopa, czegoś. Ja nie chcę.
A czemu nie chcesz?
Ja nie chcę i o...
Czemu nie chcesz?
Nie, bo wtedy się stresuję z tym telefonem.
Ale mogłabyś się oswoić z nimi, byłoby lepiej.
Się, to początki są zawsze, Natalka, właśnie, takie trudniejsze.
Każdy się stresuje na początku. Ja jak dostaję nowy model telefonu czy komputera, też sobie zupełnie z nim nie radzę.
A to ja już wiem, dlaczego niektórzy chodzą z telefonem i u góry trzymają rękę telefon. To pokazują, że mają nowy telefon.
Na pewno.
I tak Natalka by też miała.
Te nowe technologie, one są szansą, ale też stwarzają pewne zagrożenie, mi się wydaje, bo jeżeli osoby niepełnosprawne będą wykluczone z tego, bo nie mają smartfona, bo nie mają jakiejś tam aplikacji, to będzie im też trudniej funkcjonować we współczesnym świecie. Ja z moimi niepełnosprawnymi ćwiczyliśmy pewne rozwiązania, takie nowe aplikacje. Się okazuje, że są w stanie dostosować się, tylko teraz świat zmierza w takim kierunku, że tak trzeba mieć konto internetowe, trzeba tutaj obsługiwać przez za pomocą komputera i tak dalej, ale nie wszyscy będą w stanie to zrobić. No i też takie wyzwanie trochę chyba terapeutyczne, żeby wyposażyć w takie też umiejętności na niepełnosprawne.
Świat idzie do przodu, trzeba też rehabilitację też prowadzić też trochę, w innych kierunkach.
Tak. tak,
myślę, że dzisiaj rozmawiamy tutaj o tych potrzebach, natomiast myślę, że też trzeba powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że niepełnosprawności nie da się wrzucić do jednego worka. Są tak różne osoby z tak różnymi stopniami niepełnosprawności i intelektualnej, i fizycznej, i niepełnosprawność nabyta, wrodzona i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to są tak indywidualne przypadki w każdej tej grupie, że nie da się mówić ogólnie o wszystkich, prawda?
Nie da się, nie da się. No my akurat mieliśmy to szczęście, że udało nam się spotkać, że myśmy się spotkali, że natrafiliśmy na wiele osób, na Władka, na panią Foltyn, która też nas, która nam pomagała, na wielu przyjaciół i przede wszystkim też na warsztaty, że udało nam się dostać.
Że to trzeba aż, musi się aż udać dostać na
warsztaty?
Musi się
udać, ponieważ miejsca są w warsztatach ograniczonej.
No właśnie, dlaczego miejsca tak jest, ograniczone, że... to jest też problem. Prawda?
Dlaczego tak, tak jest, dokładnie, że miejsca są ograniczone?
No, mamy, jest wiele osób niepełnosprawnych i każdy chciałby skorzystać, ten, który może i ma zasoby, żeby korzystać z takiej formy wsparcia.
Ale w sumie myślę, powinno że... tak jakby być tak jak tak. obowiązek szkolny, prawda? Tak. To jest obowiązek dla takiej osoby, ale...
To nie jest.
Warsztat no, właśnie nie jest obowiązkiem. To jest tak. substytut pracy zawodowej.
Dokładnie, nie? Dokładnie, dokładnie.
A trochę to też jest chyba tak, jak pani mówiła, że też rośnie nasz poziom świadomości, nas jako społeczeństwa, ale też rodziców. O ile tak. jeszcze 20 lat temu te dzieci były zamknięte w czterech ścianach, tak teraz coraz więcej osób chce wychodzić z tych czterech ścian, a terapeutów jakoś specjalnie chyba aż tylu nie przybywa.
Nie przybywa i też finansowanie warsztatów jest dużo niższe niż innych instytucji.
Ale to też jest ciężka praca.
To też jest oczywiście, to jest praca od rana do wieczora praktycznie, bo wiadomo, że jak uczestnik jakikolwiek zadzwoni do nas, czy ma jakiś problem, no to wiadomo, że nie zbędzie się go tak po prostu, nie wiem, bo jestem po pracy, tak? Czy potrzebuję pomocy i...
Bo pani i prowadzi warsztaty i widzi, jak to wygląda z drugiej strony tak, po Natalce.
Tak.
A jakiego rodzaju pani warsztaty prowadzi?
I moja praca się skupia głównie na tym, prowadzę pracownię florystyczno-przyrodniczą. Prowadzimy pracę w ogrodzie w okresie wiosenno-jesiennym, a tak jak teraz, to przygotowujemy różne rzeczy świąteczne, okazjonalne, także wiele. Szlifujemy, malujemy, wycinamy, robimy kartki.
A przez to, że pani prowadziła warsztaty tego typu już wcześniej, zanim poznała Natalkę, czy to przyszło później?
Wszystko się urodziło tak jakoś szybko. W momencie, kiedy skończyłam szkołę, trafiłam do Domu Pomocy Społecznej do pracy. Początkowo bałam się tej pracy, a potem mi się to bardzo spodobało. Była to praca, można powiedzieć wtedy, tak jak dla mnie, praca marzeń. Mm-hmm. Pracowałam z grupą 24 chłopców niepełnosprawnych, nas było 12 opiekunów. Mieliśmy fantastyczną ekipę, która fantastycznie chciała wyjść właśnie w świat z osobami niepełnosprawnymi. Nam się to udawało. Potem trafiłam do domu dziecka, do pracy, ponieważ już wtedy byłam mamą. W międzyczasie dostałam propozycję prowadzenia domu rodzinnego, do którego trafiła Natalia i to tak potem tak się jakoś urodziło.
Niekiedy bywa tak tragicznie przykro, że rodzice, kiedy dowiadują się, że dziecko jest niepełnosprawne, zostawiają je w szpitalu, albo mama zostaje sama z tym dzieckiem. Co by pani powiedziała rodzicom, żeby się nie bali, żeby mieli odwagę?
Muszą otworzyć się na świat i patrzeć pozytywnie na drugą osobę. Czy jest to sąsiad, czy jest to pani w sklepie, czy jest to ktokolwiek, nie bać się. A jeżeli ktoś po prostu, nie wiem, ktoś brzydko kogoś potraktuje, czy powie, po prostu nie zwraca się na to uwagi, bo ta osoba jest po prostu niedojrzała. I to z nią jest coś nie tak.
No toż to. Moi drodzy, ponieważ nasze spotkanie pomału dobiega końca, Natalia, ja chciałabym jeszcze ciebie zapytać, bo tutaj padła taka historia o tym, że ty w górach byłaś. Ja jestem ogromnie ciekawa, jak ty wspominasz te góry, jak ty je zapamiętałaś?
Jak to było, to ja nawet nie pamiętam.
A ja myślałam, że to będzie taka historia.
Ale pamiętam, że chodziłam na Kasprowy, że jeździłam na nartach, ale kiedy
to było? Ale ciężko było wejść?
No się da.
To się da.
Ale właśnie to z Natalką się wiąże takie moje trochę przykre wspomnienie o turystach, którzy na Kasprowym siedzieli prawie już na samym końcówce. Mhm. I w tym momencie ja szedłem z Natalką i ktoś tam patrzy, właśnie domyślili się, że Natalka nie widzi, ktoś tam dość głośno, tak no bezczelnie właściwie, po co właściwie ją tu przyprowadzono, nie? A ja pamiętam, że Natalka wtedy odczuwała chyba nawet ciśnienie, wiatr,
tak, było,
nie? Że
wszystko, inaczej... wszystko było. No, ale Władziu, teraz też na festynie, tak? Kiedy byliśmy u ciebie zaproszeni na festynie, Natalka śpiewała, kiedy stał mój mąż i słuchał, jak pani komentowała, jak to Natalia śpiewa. I mówi, gryzłem się, ale w końcu jej powiedziałem.
Natalia, pięknie śpiewasz.
Także pięknie śpiewa, pięknie, pięknie żyje,
tak,
i ja każdemu życzę
uśmiechem
takiego życia.
Ja myślę, że Natalka jest przykładem w dniu właśnie tego niepełnosprawnych osób, że można po prostu, można, trzeba chcieć, tylko w odpowiednim momencie. Może Natalka, gdyby trafiła, powiedzmy sobie szczerze, gdyby trafiła do Asi ze 3-4 lata wcześniej, nie w wieku 7-8 lat, to podejrzewam, że no, byłaby szansa.
Jeszcze... Maciej już macha nam ręką, musimy kończyć, mamy zobowiązania.
W każdym razie państwo, nie bójcie się tej niepełnosprawności.
I więcej serca.
Więcej serca, mniej barier.
Dziękujemy państwu bardzo serdecznie, ponieważ Mikołajki przed nami i święta Bożego Narodzenia, to ja już teraz życzę wam spełnienia wszystkich, nawet najbardziej szalonych marzeń. Natalia, przytulam cię mocno. Dziękujemy ci, że dzisiaj nas odwiedziłaś.
Dziękuję.
Dziękuję państwu ślicznie. Na zegarach za 7 minut, godzina 14.
Dziękujemy.
Więcej serca i mniej barier.